Tak, moi kochani bracia i siostry, mam przywilej dzisiaj znów dzielić się z wami Bożym Słowem. I nie jest dla was zaskoczeniem, że chciałbym kontynuować temat, który jakiś czas temu rozpocząłem. Będzie to dzisiaj jakby trzecie zwiastowanie z tego cyklu. Na pierwszym, w czasie pierwszego zwiastowania mówiliśmy o tym, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię. Przelał swoją najświętszą krew, aby całkowicie spłacić nasz dług, zapłacić za nasze winy i grzechy. Poniósł męczeńską śmierć na krzyżu i Golgoty, aby ponieść karę za nas, abyśmy my tej kary nieść nie musieli. I jeśli dzięki pracy Ducha Świętego w naszym życiu przyjmujemy wiarą to, co On uczynił na krzyżu Golgoty i Jego zmartwychwstanie, wtedy rodzimy się na nowo. Stajemy się nowym stworzeniem. Nasze grzechy zostają przebaczone, a my dostajemy usprawiedliwienia. I w czasie drugiego zwiastowania mówiliśmy o tym, że staliśmy się Bożymi dziećmi i jak wielki to jest przywilej, oraz o tym, że to drogocenne zbawienie mamy całkowicie z łaski, i niczym nie możemy zasłużyć sobie na nie. A dzisiaj chciałbym mówić o naszym dziedzictwie. I tym zwiastowaniem jakby zakończyć pierwszą część mojego cyklu, którą bym tak nazwał treść Ewangelii. I dlatego otwórzmy sobie list apostoła Pawła do Rzymian 8:17. I Boże Słowo mówi tu tak. A jeśli jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Są zawsze jakieś pewne ograniczenia czasowe i dzisiaj też są pewne ograniczenia czasowe. Dlatego dzisiaj będę mówił tylko na pierwszą część tego wersetu, ale w związku z tym, co usłyszeliśmy tutaj przed chwilą, musimy wspomnieć o tym, o tej drugiej części. Apostoł Paweł mówi, jeśli jesteś dzieckiem, to automatycznie, równocześnie stałeś się dziedzicem. W Bożym Królestwie nie ma dziecka, które nie dziedziczy. Jeśli staliśmy się dziećmi, staliśmy się dziedzicami. Współdziedzicami Chrystusa, dziedzicami Boga. I to jest taka wspaniała część tego wersetu. Choć ona się tak, ten werset tak kończy znacznie trudniej. Mimo, że nie będę miał dzisiaj czasu na ten temat mówić, ale to, co usłyszeliśmy, to jakby obliguje mnie, żebyśmy o tym wspomnieli. Apostoł Paweł mówi, jeśli tylko razem z Nim co? Cierpimy. To jest trudne. Trudne. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. I tak jak Marek powiedział, może są jakieś cierpienia w naszym życiu, ale niczym się one nie równają z tym, co przeżywają nasi bracia i siostry w krajach, gdzie są prześladowani. I oczywiście mamy być Bogu bardzo i to bardzo wdzięczni za to, że żyjemy w takim kraju. Mamy także obowiązek o to, aby wołać za tymi ludźmi, aby ich błogosławić, ale także musimy zadać sobie pytanie, czy jako Boże dzieci, dziedzice bylibyśmy gotowi cierpieć. Czy bylibyśmy gotowi cierpieć? Ale dzisiaj będziemy mówić o tej pierwszej części wersetu, a więc jesteśmy Bożymi dziedzicami. Dziedzic to właściciel, spadkobierca, ktoś, kto ma prawo objąć w posiadanie majątek, który odziedziczył, który dziedziczy. Ktoś, kto ma prawo korzystać z przywilejów, z praw, z pozycji jako właściciel. A my, prawowite dzieci Boże, jesteśmy dziedzicami Boga. Niezależnie od tego, co przeżywamy, należymy do najbardziej elitarnej i najbardziej uprzywilejowanej grupy na tym świecie. Możemy uważać jako swoje, traktować jako swoje wszelkie bogactwa, prawa, przywileje, dobra, które wynikają z tego, kim jest nasz Ojciec, wszechmogący i wszechwładny Bóg. Mimo że żyjemy w takim kraju, mamy tyle wolności, czasem jednak przeżywamy różne doświadczenia. Czy jednak zawsze czujemy się jako Boże dzieci i Boże dziedzice? Czy zawsze identyfikujemy się i utożsamiamy się z tym, że jesteśmy Bożymi dziećmi i Jego dziedzicami? Bo czasem trudne doświadczenia są, trudne przeżycia, niekiedy jakieś tragedie, nie mówię w tej chwili o prześladowaniach, ale o życiu, które nam niesie różne trudności. I wtedy w naszych sercach jest niekiedy pełno bólu, niekiedy nawet rozczarowania, bo nie tak to wszystko miało być. Ale to jednak nigdy nie zmienia faktu, że jesteśmy Bożymi dziećmi i Bożymi dziedzicami. Czy znamy swoje dziedzictwo? Wiecie, jeśli nie znam swojego dziedzictwa, jeśli nie wiem, co posiadam, jeśli nie znam swoich przywilejów, swoich praw, jeśli nie znam swojej pozycji, to także nie potrafię z tego korzystać i tak naprawdę to dziedzictwo, to, co tak posiadam, no można tak powiedzieć, że nie na wiele mi się przydaje. Wiecie, w tym fizycznym życiu też mieliśmy rodziców, ja też. I też w jakimś sensie jestem ich dziedzicem. Otrzymałem wychowanie, wykształcenie, wpoili we mnie pewne wartości kulturowe, duchowe. No i było nas trzech w rodzinie, jakąś część majątku także zostałem. I dobrze znam swoje dziedzictwo tutaj na ziemi. Nie mam żadnego problemu, aby je określić i nie mam także żadnego problemu, aby z tego korzystać. Kiedy jednak stałem się Bożym dzieckiem, Bożym dziedzicem i Bóg mówi mi, oto wszelkie bogactwa moje dziecko są Twoje, jesteś moim dziedzicem, możesz z nich korzystać, to ja mogę korzystać z tego tylko na tyle, na ile je znam i na ile jestem ich świadomy. Jakie jest nasze dziedzictwo? Czy jesteśmy świadomi swojego dziedzictwa? Chociaż trochę chciałbym przybliżyć dzisiaj ten temat. Po pierwsze, nasze dziedzictwo zachowane jest dla nas w niebie. To prawda, że z wielu duchowych błogosławieństw, z duchowych bogactw, praw, przywilejów, które wynikają z tego, że jestem Bożym dzieckiem, mogę z nich korzystać już tu na ziemi, ale ta najważniejsza część naszego dziedzictwa jest zachowana dla nas w niebie, w naszym domu, jak tam wrócimy, w naszej ojczyźnie. Apostoł Piotr, pisząc swój pierwszy list w pierwszym rozdziale, mówi do swoich adresatów: przez wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa narodziliście się na nowo, żyjecie nadzieją nowego życia, wiecznego życia i w niebie zachowane jest dla was dziedzictwo. Dziedzictwo niezniszczalne, trwałe, które nigdy się nam nie zgubi, które zawsze tam dla nas będzie na nas oczekiwać. Dziedzictwo niczym nieskażone, całkowicie święte i dziedzictwo cały czas jednakowo cenne, które nigdy nie traci na wartości. I Piotr mówi: a teraz na tej ziemi jesteście strzeżeni mocą Bożą przez wiarę, abyście mogli osiągnąć to dziedzictwo. W życiu jednak przeżywacie, mówi dalej Piotr do swoich adresatów, wiele trudnych doświadczeń i w tych doświadczeniach powinniście się cieszyć właśnie ze swojego dziedzictwa, które czeka na was w niebie. I tak się zastanawiałem, moi bracia, siostry, kiedy my przeżywamy doświadczenia, kiedy my przeżywamy trudności, różne trudne sytuacje, czy wtedy świadomość tego, co czeka na nas w niebie, co Bóg przygotował dla nas w niebie, czy ta świadomość jest dla nas źródłem pocieszenia i radości? Jak często myślicie o niebie? Wiecie, patrząc nawet sam na siebie i tu w zborze, w naszych modlitwach, uwielbieniu i prośbach najwięcej skupiamy się na naszej doczesności. Dziękujemy Bogu za zbawienie, za przebaczenie grzechów, za to, że jesteśmy Jego dziećmi, za Jego ochronę tutaj, za Jego błogosławieństwo, za zaopatrzenie, za zdrowie i wiele, wiele innych rzeczy. A kiedy mamy prośby, to te prośby dotyczą tego, co tutaj jest na ziemi. I czy to jest złe? Na pewno nie. Na pewno nie. Ale myślę, że Bóg dzisiaj też chce zwrócić nieco nasz wzrok na to, co wiecznie trwa. Bo wiecie, tak naprawdę myślenie o niebie, no nie wiem jak dla was, ale dla mnie jest trochę trudne. No bo tutaj na ziemi to wszystko znam. Doświadczam, widzę, słyszę. A co będzie tam? Sama Biblia to mówi. Czego oko nie zdołało zobaczyć, ucho nie zdołało usłyszeć, co człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić, inne tłumaczenie mówi, że serce ludzkie nie zdołało pojąć, tak wielkie rzeczy nagotował Bóg tym, którzy Go kochają, którzy tam będą, czyli dla Jego dzieci. Mamy ograniczony umysł. Tak. I tak naprawdę nie jesteśmy zdolni do końca, w całości, w pełni, ani wyobrazić sobie, ani zrozumieć, co nas tam czeka. Wiecie, bo dla mnie już samo pojęcie wieczności przekracza zdolności poznawcze. Może wy macie szerszy umysł i potraficie to zrozumieć. Wiecie, bo ja potrafię zaakceptować, że będę żył miliard lat, bilion, oktyliard. To jest wszystko, gdzieś się kończy. Ale wieczność? Coś, co się nigdy nie skończy? Dla mnie to jest niepojęte. Mogę tylko w to wierzyć. Biblia nam odsłania trochę rąbek tajemnicy, co tam będzie. Tam nie będzie śmierci, tam nie będzie rozstania, tam nie będzie żałoby, tam nie będzie samotności, nie będzie tam choroby, cierpienia, bólu, nie będzie tam łez, nie będzie tam zamartwiania się ani trosk, ani niepokoju, nie będzie tam smutku ani narzekania. Nie będzie tam zmęczenia ani utrudzenia. A co tam będzie? Szczęście, błogość, radość, ukojenie, chwała, jakiej nikt z nas nie jest w stanie sobie wyobrazić. Nikt z nas. Nawet myślę, że nie ma w pełności słów w naszym języku, aby można było opisać to, co tam będzie w niebie, co nas tam czeka. Jakie szczęście, jaka chwała, jaka błogość, jakie doznania. Księga Apokalipsy mówi, że będzie nowe niebo i nowa ziemia. To wszystko, co teraz widzimy, zniknie. Bóg stworzy coś nowego. Niesamowite. Jaka będzie ta nowa ziemia? Na pewno bardziej doskonała, nieskażona grzechem. Ale nie wiemy, jaka. Biblia nazywa miejsce naszego przebywania tam jako miasto. Miasto ze złota. W bramach jego będą najróżniejsze, drogocenne kamienie, brylanty, szmaragdy itd. Nawet nie jestem w stanie ich wymienić. Mówi także o niesamowitej rzece i o drzewie życia, które tam rośnie. Wiecie, jeszcze pamiętam taki hymn, który śpiewaliśmy. Tak, ja mam pałac. Znacie tą piosenkę? Tak, tam poza górami, w tym złotym kraju, gdzie... Jak to tam jest? Wieczność? Bo moja żona śpiewa młodość, wciąż trwa. Tak, tam też nie będzie starości. No więc może Pan Jezus powiedział, że idzie przygotować na miejsce. Może będziemy mieć pałace tam, każdy z nas osobna swój. Wiecie co? Ale tak sobie myślę, że gdyby tak było, to po 1000 latach przebywania tam, to wszelkie złoto, brylanty, pałace, to wszystko straci znaczenie dla nas. To wszystko już nie będzie czymś takim wartościowym, jak teraz o tym myślimy. Choć ja sądzę, że to są pewne symbole, które należy duchowo rozumieć. Więc myślę, choćby tak tam było, to jednak nie jest to istotą tego szczęścia, co tam będzie w niebie. Bo wszystkie te rzeczy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, a większość z nich już nawet widzieliśmy. Myślę, że istotą naszego szczęścia niewyobrażalnego, nieopisanego będzie sam Bóg. Jego osoba. Wiecie, kiedy Salomon zbudował świątynię i chwała Boża, na pewno nieporównywalnie mała w porównaniu z tym, co będzie w niebie, stąpiła na świątynię, to nikt do tej świątyni nie mógł nawet wejść. Tak niesamowite były doznania i wrażenia wtedy. Ale tam będziemy mieć przemienione ciała. Choć w sumie powiem wam, że nie wiem, czy będziemy mieć ciała. W jakiej istocie, w jakiej postaci tam będziemy. Apostoł Jan pisze, że będziemy do Niego podobni, czyli będziemy do Boga podobni. Ale najważniejsze jest to, że będziemy w stanie przebywać w Bożej chwale, w Bożej obecności. Będziemy mogli Go widzieć twarzą w twarz. Będziemy Go nareszcie mogli zobaczyć, jakim naprawdę jest. Wiecie, i to Już samo to przebywanie z Nim to będzie szczęście i doznania, jakich nie potrafimy opisać, które nie znudzą się nam przez całą wieczność. A co będzie więcej? To wiecie, to należy do tych, którzy nie potrafią sobie tego wyobrazić. Duch Święty nam daje pewne pojęcie o tym, ale nie jesteśmy z tego w stanie nawet sobie swoimi słowami wyrazić. Więc w takim razie chciałbym z nieba zejść na ziemię i powiedzieć o naszym dziedzictwie, z którego możemy korzystać tutaj, na ziemi. Z jakich przywilejów, z jakich bogactw możemy korzystać tutaj. List do Efezjan mówi, że w Chrystusie Bóg ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Jakie to są błogosławieństwa? Na pewno nie jest to życie bez problemów i na pewno nie jest to życie bez prześladowań. Na pewno nie tak. Na pewno nie jest to życie pozbawione cierpienia. Może was teraz zasmuciłem tym stwierdzeniem, ale taka jest prawda. Jednak największym błogosławieństwem, które możemy odbierać od Boga jako Jego dziedzice, jest możliwość, prawo społeczności z Bogiem tu na ziemi. Tak. Prawo i możliwość, że możemy być w Bożej obecności, że możemy mieć z Nim tą najbliższą relację miłości, że możemy z Nim rozmawiać, że możemy z Nim chodzić, że możemy się wtulić w Jego ramiona, przytulić, a niekiedy wypłakać się i powiedzieć Mu o wszystkich naszych troskach, kłopotach, żalach, rozczarowaniach i wiedzieć, że On nas rozumie. Są to także te chwile, te może wyjątkowe chwile doświadczania, doznawania żywej, realnej społeczności z Bogiem. Myślę, że ich możemy najczęściej przebywać wtedy, kiedy trwamy w uwielbieniu dla Boga. Wiecie, Bóg jest cały czas obecny wokół nas, w nas. Ale nie o tej obecności mówię. Mówię o tej obecności takiej, której możemy doznawać, tej realnej, odczuwalnej, doświadczalnej, objawionej. Wtedy, kiedy Bóg pozwala nam odczuć jakby namacalnie swój dotyk, swoją obecność. Kiedy możemy się zanurzyć w Jego obecności. Kiedy jakby możemy się tak wpłynąć w tą Jego chwałę. Wiecie, wystarczy raz coś takiego przeżyć, żebyśmy tego cały czas pragnęli. I wiecie, to nie jest podstawa naszego duchowego życia. Ta codzienna społeczność jest podstawą naszego duchowego życia, ale to są chwile, które Bóg nam daje, które są naszym dziedzictwem, aby nas wzmocnić, aby nas zbudować, aby nas pocieszyć, aby nam dodać sił. Bo jeśli istotą szczęścia, naszego szczęścia w niebie będzie właśnie nasza społeczność z Bogiem, możliwość tego, że Go widzimy, to Bóg już na tej ziemi jako swoim dzieciom i dziedzicom chce dać taki przedsmak nieba, kiedy możemy doświadczać Jego realnej, żywej obecności. Nasz przywilej, nasze dziedzictwo, możliwość społeczności z Bogiem w Jego słowie, w modlitwie, w uwielbieniu, w codziennym życiu, w kościele. To nasz przywilej. I warto się tutaj zastanowić nad życiem każdy z nas osobna, czy znamy swoje dziedzictwo. Czy społeczność z Bogiem jest dla nas przywilejem? radością, czymś wspaniałym, czy też traktujemy ją jako obowiązek? Muszę czytać Biblię. Muszę iść do kościoła. Muszę się pomodlić. Nie. To nasze dziedzictwo. Ale musimy go znać. Drugim największym darem naszego dziedzictwa, o którym chciałbym powiedzieć, to pełnia Ducha Świętego. Bóg przez Ducha Świętego mieszka w nas. Ciała nasze są świątynią Ducha Świętego. To Duch Święty, mówi wyraźnie Biblia, pomaga nam się modlić, wspiera nas w naszych modlitwach. I tak naprawdę to właśnie Duch Święty umożliwia nam społeczność z Bogiem i przeżycie Jego realnej obecności. Biblia mówi, napełniajcie się Duchem, a więc im bardziej pozwolimy Bogu, aby nasze życie było pełne Jego Ducha, tym bardziej będziemy doznawać błogosławieństwa, które płyną z naszego dziedzictwa, jakim jest społeczność z Bogiem. Duch Święty, Duch objawienia, Duch mądrości, to właściwie tylko On jest w stanie sprawić, żebyśmy poznali Boga i tak naprawdę, żebyśmy poznali nasze dziedzictwo, czym nas Bóg obdarzył, a także, żebyśmy tam wewnątrz byli świadomi, jaka jest nadzieja i jaka chwała oczekuje na nas w niebie. Duch mocy, miłości, duch trzeźwego myślenia, duch, który nas prowadzi. Każdy z nas jako Boże dziecko może mieć, to jest nasze dziedzictwo, powinien mieć osobiste prowadzenie Ducha Świętego, który pomaga nam wybrać w życiu właściwą drogę i podejmować właściwe decyzje. Duch Święty, który tak naprawdę to On umożliwia nam wiarę i ufność w Boga. To On rozlewa miłość do Boga i do bliźnich w naszych sercach. To On daje nam moc do zwycięstwa nad szatanem i moc do pokonania wszelkich trudności, które napotkamy w życiu. On także, jeśli by nadeszła taki czas, może dać nam moc do pokonania cierpienia. Duch Święty, który nas uzdalnia, który daje nam naprawdę wszystko, abyśmy mogli szczęśliwie dojść do celu i objąć tam w niebie to nasze właściwe dziedzictwo. Bo jesteśmy powołani, przeznaczeni na osiągnięcie zbawienia. Jesteśmy powołani do Jego chwały. I Duch Święty nas uzdalnia do tego, umacnia, utwierdza, abyśmy tam mogli dojść. A więc nie musimy żyć w strachu jako Boże dzieci. Czy będę w niebie? Czy tam zdołam dojść? Czy przeciwnikowi czasem nie uda się mnie zwieść? Nie. Czy będę zabrany, kiedy Chrystus przyjdzie? To nasze dziedzictwo. Duch Święty nas do tego uzdalnia, bo do tego przeznaczył nas Bóg. I jeszcze coś. Apostoł Paweł mówi o sobie, jestem powołany do nagrody. Nagrody, która oczekuje na nas w niebie. W innym miejscu Paweł mówi, zawodnicy biegną wszyscy na stadionie, jeden tylko zdobywa nagrodę, ale dodaje do wierzących, tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A więc Duch Święty uzdalnia nas do takiego życia i takiej służby, nie tylko, abyśmy doszli do celu, ale także, abyśmy tam w niebie z rąk naszego Ojca otrzymali nagrodę. I tak właściwie to są dwa największe obdarowania naszego dziedzictwa, możliwość społeczności z Bogiem i pełnia Ducha Świętego. I te inne obdarowania, o których za chwilę powiem, jakby wynikają z nich. A pierwszym z nich to życie w pokoju i radości. Wszyscy chcemy pokoju. Wszyscy chcemy radości. Pragniemy samych chwil w naszym życiu pełnych radości i pokoju, bez obaw, bez lęku, bez niepokoju. I to jest nasze dziedzictwo. To obiecał nam Bóg. Trwała radość, trwały pokój, niezależny od okoliczności. Pełna radość i pełny pokój. Pan Jezus odchodził z tej ziemi, żegnał się ze swoimi uczniami i mówi do nich ten swój testament, te wzruszające słowa: pokój zostawiam wam. Odchodzę do nieba. Odchodzę, aby złożyć swoje ciało na ofiarę, ale wam zostawiam swój pokój. Daję wam mój pokój. Nie taki pokój, jak daje świat, ale swój, mój, pełny, głęboki, trwały pokój wam daję. A więc nie musicie się bać, nie musicie się trwożyć. A kiedy modli się modlitwą arcykapłańską, mówi do Ojca: Ojcze, ja idę do Ciebie, żegnam się z tym światem. Ale mówię to na świecie, do tych ludzi, do tych moich uczniów, aby mieli moją radość w sobie w całej pełni. To nasze dziedzictwo, niezależnie od sytuacji. Bo tak jak już powiedziałem, Bóg nie obiecał nam życia bez trudności, bez doświadczeń, bez niekiedy naprawdę trudnych przeżyć. I być może, bracie, siostro, trudności, jakie przeżywasz dzisiaj, dramaty, jakie przeżywasz dzisiaj, doświadczenia, jakie przeżywasz dzisiaj, w pełni usprawiedliwiają to, że masz wiele obaw, że masz wiele niepokoju, że masz wiele lęku, a niekiedy smutku i przygnębienia. Ale do każdego z nas, który znajduje się w takiej sytuacji, Bóg mówi, choć nas rozumie jako ludzi, ale mówi do nas: nie musisz tak żyć. Nie musisz tak żyć. Możesz żyć życiem pełnym radości i pełnym pokoju, mimo doświadczeń i trudnych sytuacji, w jakich żyjesz. Bo to jest dziedzictwo Twoje. Bo to jest mój dar dla Ciebie. Bo to jest Twój przywilej. Życie w pokoju i radości. Następnym obdarowaniem, o którym chciałbym powiedzieć, to życie w wolności. Wolność. Każdy chce żyć w wolności. Wiecie, i o naszą wolność trwa cały czas walka. Bo szatan ciągle nas chce czymś zniewolić. Tak, nas jako wierzących Bożych dzieci. Nie ma żadnej mocy, aby nas do czegokolwiek zmusić. Ale swoimi kłamstwami chce zbudować wokół nas i uwięzić nas w warowniach złego myślenia, niewłaściwego myślenia. Bo jeśli słuchamy jego kłamstw, wtedy zaczynamy myśleć nie tak, jak powinniśmy myśleć, a to determinuje także nasze życie, nasze postępowanie i nasze zachowanie. Ale apostoł Paweł mówi: Chrystus wyzwolił nas. Po co? Abyśmy w tej wolności żyli. On nas wyzwolił, a my mamy prawo w tej wolności żyć. I mówi dalej: stójcie tedy i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Czym diabeł chce nas zniewolić i od czego możemy być wolni? Jakie warownie myślenia buduje w naszym życiu? Co pierwsze, musimy powiedzieć, możemy być wolni od grzechu. I to wiemy, o tym już mówiliśmy. Ale także możemy być wolni od wyrzutów sumienia i poczucia winy. Możemy być wolni od balastu przeszłości. Tak często diabeł trzyma w niewoli ludzi, w niewoli rozgoryczenia i żalu z powodu zaniedbań, zmarnowanych szans, źle podjętych decyzji w przeszłości, którzy ciągle żyją, rozpamiętując to wszystko, co się wydarzyło, co zaniedbali, jaką decyzję podjęli, rozdrapując ciągle te rany i nie mogąc przebaczyć samym sobie. Tak. Pan Jezus nas chce z tego uwolnić. Pan Jezus daje nam z tego wolność. Bo diabeł ciągle przychodzi i mówi swoje kłamstwa. Jest już za późno, abyś mógł cośkolwiek naprawić. Dla Boga nigdy nie jest za późno. Bóg nam wszystko wybaczy, bo Bóg nam niczego nie wypomni i Bóg może każdemu z nas pomóc naprawić wszystkie zaniedbania i błędnie podjęte decyzje. Szatan nas chce trzymać najczęściej w niewoli lęku, który determinuje później nasze życie i nasze postępowanie. Lęku przed śmiercią. Bracia, siostry, jeśli Pan Jezus nie przyjdzie wcześniej, wszyscy umrzemy. To takie trudne nawet wyobrazić sobie, pomyśleć, że ja mogę kiedyś umierać. Bóg dał nam pragnienie życia do naszych serc, ale chce nas wyzwolić od lęku przed śmiercią. Bo tak wiele ludzi żyje w tej niewoli. Bo to przecież On jest Panem życia i śmierci. A my mamy wieczne życie. I nasze dziedzictwo czeka na nas w niebie. On chce nas uwolnić od lęku przed przyszłością, bo przyszłość jest nieznana. I tak często ludzie lęku przed przyszłością są w niewoli. Ale to Bóg trzyma naszą przyszłość w swoich rękach. I to On się o nas troszczy. Możemy być w niewoli lęku przed bezradnością. Możemy się bać, że kiedyś staniemy wobec sytuacji, w których powiemy: nie dam sobie rady, nie potrafię. Lub lęku przed porażką. Niekiedy ten lęk przed porażką trzyma ludzi w niewoli i nie podejmują się żadnych zadań, nie podejmują się służby dla Boga, nie podejmują się żadnych wyzwań. No bo co? Bo może nam się nie udać. Bo możemy zawieść. Ale my możemy wyznawać: wszystko mogę w tym, które nas wzmacnia w Chrystusie. On nas wyzwala od tego lęku. Nie musimy temu lękowi, nie wiem jak to powiedzieć, ulegać, bo wolność mamy w Chrystusie. Halleluja. On nas chce wyzwolić od lęku przed samotnością. Wiecie, lęk przed samotnością, że nikt mnie nie pokocha, że nie znajdę sobie partnera, że ktoś z mojej rodziny umrze i zostanę sam. Tak i diabeł trzyma nas w takiej niewoli. Jezus i Bóg jest zawsze z nami i nigdy nas nie zostawi. Halleluja. I On chce nas wyzwolić także od lęku przed odrzuceniem. Wiecie, to jest tak powszechny lęk, a tak trudno się jest do niego przyznać. Lęk przed odrzuceniem, lęk przed tym, że ktoś mnie nie zaakceptuje, że ktoś mnie nie zrozumie, że ktoś mnie skrytykuje, że ktoś mnie wyśmieje, że ktoś mnie poniży, że ktoś mną wzgardzi, że ktoś mnie zrani lub skrzywdzi. Ale my musimy mieć tożsamość Bożych dzieci i Bożych dziedziców i wiedzieć, że jesteśmy w Bożych rękach i Bóg nas zawsze akceptuje i zawsze nas kocha. I wartość nasza jest w Bogu, a nie w zdaniach ludzi, którzy są wokół nas. Bóg chce nas wyzwolić z niewoli każdego lęku, bo dziedzictwem Bożych dzieci jest wolność. Bóg chce nas wyzwolić od zniechęcenia, zamartwiania się, gonitwy myśli i bezsennych nocy, kiedy odpowiedzialni za rozwiązywanie naszych problemów uginamy się pod ich ciężarem. Ale bracia, siostry, ktoś chce nieść ciężary naszego życia i uwolnić nas od zamartwiania się, od narzekania, od trosk, od uginania się pod ciężarem problemów. Bóg chce nas uwolnić od porównywania się i zazdrości. Wiecie, problemem wielu rodzin jest to, że dorosłe dzieci mają żal do swoich rodziców, że nierówno podzielili ich majątkiem. Ja dostałem mniej, a mój brat, moja siostra dostała więcej. O niego troszczą się bardziej. Jemu poświęcają więcej czasu. Na jego wołanie są na każdy zawsze gotowi. A mnie? Bóg chce nas uwolnić od zazdrości i porównywania się. Bracia, siostry, mamy wszyscy jednego Ojca. Wszyscy należymy do tej samej rodziny. A każdy z nas jest inaczej obdarowany. A każdemu z nas inaczej się powodzi. A życie każdego z nas biegnie inną drogą. A Bóg kocha nas każdego tak samo. I chce uwolnić nas od porównywania się i zazdrości. I Bóg chce nas uwolnić od martwych uczynków. Od prób zasłużenia sobie na Bożą miłość i na Bożą akceptację. Od wysiłków i od ciężaru myślenia, co ja mam zrobić, jak żyć, aby Bóg nadal mnie kochał i nadal mnie akceptował. Bóg kocha mnie nie za to, kim jestem i co robię. Bóg kocha mnie za to, kim jest Chrystus i co Chrystus zrobił dla mnie. A więc nie musimy się starać zasłużyć w jakikolwiek sposób na Bożą miłość. Ale o tym mówiliśmy zeszłym razem. Tak więc wolność. Wolność jest naszym dziedzictwem. Bóg chce, abyśmy trwali i stali w tej wolności. I ostatnią rzeczą, o której chciałbym tutaj z tego miejsca powiedzieć, jako o darze naszego dziedzictwa, o błogosławieństwie, które płynie z tego, że jesteśmy Bożymi dziećmi i Jego dziedzicami, jako Jego dziedzictwo, jest pragnienie i moc życia świętym życiem. To jest nasze dziedzictwo. To jest błogosławieństwo, które możemy od Niego odbierać. Nie wiem, bracia, siostry, jak postrzegacie, jak postrzegamy świętość, wypełnianie Bożych przykazań. Być może dla kogoś z nas jest to ciężar. Jest to obowiązek. Jest to przymus. Być może traktujemy przykazania Boże jako ograniczenie naszej wolności. Ale tak nie jest. Możliwość i moc do świętego życia jest naszym przywilejem. Boże przykazania nie ograniczają naszej wolności, ale strzegą naszej wolności. Wiecie, musimy zdać sobie z jednej rzeczy sprawę. Grzech, jakikolwiek grzech, zawsze niszczy, plądruje i demoluje nasze życie. Negatywnie wpływa każdy grzech na całą naszą istotę, na nasze duchowe życie, na naszą psychikę, na nasze emocje, a także w sposób pośredni lub bezpośredni negatywnie wpływa na nasze ciało. Problem jednak jest w tym, że na początku grzech zawsze jest przyjemny. Bo gdyby grzech na początku bolał tak samo, jak bolesne są jego konsekwencje, to nikt by nie grzeszył. Ale dla naszego ciała, i tak mówiąc językiem biblijnym, dla naszej starej natury, grzech jest przyjemny. I dla naszego ciała, i dla naszej starej natury zawsze łatwiej jest zgrzeszyć, niż iść drogą prawa. Jeśli jednak grzeszymy, to wiecie, szkodzimy samym sobie. Nigdy nie szkodzimy Bogu. Szkodzimy tylko samym sobie. I dlatego wielkim błogosławieństwem naszego dziedzictwa jest to, że Bóg przez swojego Ducha do naszych serc wlewa pragnienie, aby żyć świętym życiem, a także daje nam moc, abyśmy się uświęcali i aby nasze życie stawało się coraz bardziej podobne do Niego. To nie jest wynik naszych wysiłków. To jest Jego działanie, moc Jego Ducha Świętego i wiara w to, co Chrystus zrobił dla nas na Golgocie. Czy byłem w stanie powiedzieć o wszystkich błogosławieństwach wynikających z Jego dziedzictwa? Na pewno nie. Też ramy czasowe, a po drugie pytanie, czy ja znam wszystkie? Czy na tyle dorosłem, aby znać wszystkie? Dlatego chciałbym zakończyć takim wersetem, który zapisany jest w Kolosan 2:10. Właściwie tylko pierwszym zdaniem tego wersetu, który mówi tak: i macie pełnię w Nim. Niesamowity werset, aż trudno go zrozumieć. I macie pełnię w Nim. Tak, pełnię dziedzictwa, pełnię obdarowania to duchowa prawda dla każdego z nas. W Chrystusie Jezusie mamy pełnię. Bóg już uczynił wszystko. Bóg już darował nam wszystko. Ale niewłaściwe zrozumienie tego fragmentu może prowadzić nas do fałszywych wniosków. Bo skoro mam pełnię, skoro Bóg dał mi wszystko, to w takim razie nie muszę już o nic pragnąć, ani o nic prosić, ani niczego pragnąć. Moi kochani bracia i siostry, każdy z nas i wszyscy, jak tu jesteśmy, nie wiemy, nie znamy, nie jesteśmy w stanie poznać ani zrozumieć całej Bożej pełni. Ani nie potrafimy, nie umiemy, nie jesteśmy zdolni objąć w posiadanie całej Bożej pełni, wykorzystać całej Bożej pełni. Nie jesteśmy w stanie. Każdy, jak tu jesteśmy na tym miejscu. Dlaczego? Po pierwsze, Boża pełnia jest nieskończona i nieograniczona. Nikt z ludzi nie jest w stanie określić, co to jest pełnia Boża. Ona się nigdy nie kończy. Bóg zawsze dla nas ma więcej. Nigdy nie będzie takiego czasu, takiego momentu w naszym życiu, że Bóg powie: dość, już masz wszystko, więcej dać ci nie mogę. Nigdy. Zawsze, choćby się nam wydawało, że wszystko mamy, zawsze od Boga możemy otrzymać więcej. Po drugie, mamy ograniczony umysł i śmiertelne ciało. I nie jesteśmy w stanie naszymi zmysłami, naszym mózgiem i zmysłami, naszym ciałem ani poznać, ani doświadczyć pełni Bożego dziedzictwa. Gdy będziemy mieć przemienione ciało i będziemy tam w niebie, tam zrozumiemy i zobaczymy wszystko. I po trzecie, na tyle jesteśmy w stanie zrozumieć i poznać Boże dziedzictwo, na tyle jesteśmy w stanie korzystać z przywilejów Bożego dziedzictwa, na ile pozwolimy Bogu zmieniać nasze życie. Apostoł Paweł w liście do Galacjan, 4 rozdział, pisze taki werset. Dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym nie różni się od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. Mały dziedzic, jako dziecko, jest już panem, jest właścicielem tego wszystkiego, co ma jego ojciec. Ale ze względu na swój wiek ani nie rozumie, ani nie zna, ani nie potrafi korzystać z tego, co ma. I w tym sensie niczym nie różni się od niewolnika, który jest wokół niego. Dopiero kiedy dojrzewa, kiedy dorasta, poznaje i może korzystać. A więc, kochani, na tyle możemy poznać i na tyle możemy korzystać z Bożego dziedzictwa, na ile wzrastamy w Bogu, na ile dojrzewamy w Bogu. I po czwarte, tyle możemy korzystać z Bożego dziedzictwa, ile weźmiemy. Tyle masz, ile weźmiesz. Bo jest Boże dziedzictwo, które jest nasze. Jesteśmy Jego właścicielami. Ale dziedzictwo trzeba objąć w posiadanie. Trzeba go wziąć i korzystać. I mówiąc tak obrazowo, żeby lepiej zrozumieć, Boże magazyny są dla nas pełne. Nieskończone, niezliczone magazyny pełne dobrodziejstw dla nas. Ale trzeba wstać, podejść i zacząć brać, aby móc z tego korzystać. Stół jest zastawiony wszystkiego, co Bóg nam chce dać. Ale jeśli nie wstaniesz, nie podejdziesz i nie weźmiesz, to niczego nie będziesz miał. Jak możemy wziąć? Po pierwsze, aby wziąć od Boga, musisz pragnąć. Musisz chcieć. Tyle weźmiesz, ile pragniesz. Jeśli nie pragniesz, niczego nie weźmiesz. To pragnienie determinuje nasze działanie. Bo im więcej pragniesz, tym więcej weźmiesz. A im więcej weźmiesz, tym więcej będziesz pragnął. Więc jeśli pragniemy, to także mówimy o tym naszemu Ojcu. Panie, chcę więcej. Uzdolnij mnie do tego, abym mógł poznać swoje dziedzictwo i abym mógł z niego korzystać. Bo ja chcę więcej z tego, co Ty masz dla mnie. I potem musimy to odebrać. A jak odbieramy Boże błogosławieństwa? Wiarą, bracia, siostry. Tak jak odebraliśmy od Boga zbawienie wiarą, tak jak odbieramy Ducha Świętego wiarą, tak jak wiele innych błogosławieństw, tak każde błogosławieństwo od Boga odbieramy wiarą. Żeby jednak wiara mogła działać, musi być wyznawana. A więc pragniemy, mówimy o tym Bogu, a potem dziękujemy. Dziękujemy za to, co sobie przywłaszczamy, co chcemy mieć. Wierząc już w to, że to, co Bóg nam obiecał, jest już nasze. Tak, drodzy bracia i siostry, dziedzice Bożych błogosławieństw na sali w zboru w Cieszynie. Możemy brać. Tak, kochani. Możemy brać, tak jak Jan mówi, a z jego pełni myśmy wszyscy wzięli. I to łaskę za łaską. Bo wszystko możemy brać z jego łaski. Możemy brać tyle, ile będziemy pragnąć. Jeśli w naszym życiu nadejdzie taki dzień, w którym przestaniemy pragnąć, w którym przestaniemy chcieć mieć więcej, to od tego dnia z każdym następnym dniem będziemy mieć mniej, mniej i mniej. A więc chciałbym zakończyć życzeniem dla was wszystkich, abyśmy mieli niegasnące pragnienie. Pragnienie Bożych błogosławieństw. A Bóg będzie nas uzdalniał do tego, abyśmy je poznawali, abyśmy z nich mogli korzystać. Życzę wam tego z tego serca. Chciałem powiedzieć, życzę tego sobie, ale tak właściwie, wiecie, jesteśmy Kościołem. I w waszym błogosławieństwie ja mam swoje błogosławieństwo. Tak. W waszym wzroście i w waszym obdarowaniu ja mam swoje obdarowanie, swój wzrost. Bo przychodząc tutaj, co? Budujemy się wzajemnie, tak? Tak. A więc życzę wam i sobie, czerpajmy z Bożych błogosławieństw. Amen.